Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, zapewne nie jest to fizyczną możliwością, ażeby przez całe te dwa dni uścisnąć z każdym z braterstwa dłoń. Dlatego z tego miejsca chciałem przywitać się z braterstwem słowami naszego drogiego Zbawiciela. Pokój braciom i siostrom. Korzystając z tej sposobności, chciałbym złożyć braterstwu bratnie chrześcijańskie pozdrowienie, jakich pewnie przez te dwa dni będzie bardzo wiele, ale bratnią miłość, serdeczne życzenia obfitych łas, błogosławieństw Bożych, wytrwania, poświęcenia aż do zwycięstwa przekazują braterstwu bracia i siostry ze Zgromadzenia Ludu Pana w Mysłowicach Brzezińce. Dziękuję. Drogie braterstwo, brat przeczytał werset przewodni stanowiący hasło naszej konwencji z nowego przekładu. Ja może dla odmiany przeczytam ze starszego wydania, z Biblii Gdańskiej. Panie Boże mój, w Tobie ufam, wybawże mię od wszystkich prześladowców moich. Różne określenia, różne tłumaczenia, ale myślę i w jednym i w drugim jest głęboki sens, głęboka prawda tego, że król Dawid w Panu Bogu ufał. Czy byłoby to możliwe, szukanie schronienia we wszelkich trudnościach jego życia, gdyby nie miał zaufania? My w swoim życiu również możemy powiedzieć, że ucieczkę to zawsze mamy odskocznie w życiu, w różnych trudnościach, doświadczeniach, w kimś, do kogo mamy zaufanie. Król Dawid za swojego królowania miał wielu przeciwników, wielu wrogów, wielu prześladowców, jak mówi. I od nich szukał wybawienia, szukał schronienia u Boga Ojca Niebieskiego. Ale, drogie braterstwo, my przecież jesteśmy kandydatami na przyszłych królów i kapłanów. I dlatego też w życiu naszym, tak jak Dawid, przychodzi nam pokonywać wiele trudności, staczać boje z wieloma przeciwnikami. Nie mam na myśli oczywiście fizycznych, nie mam na myśli osób, ludzi, bo też broń naszego żołnierstwa nie jest cielesna, ale jest symboliczną bronią. Ale czy w jednym, czy w drugim przypadku, czy są to literalni prześladowcy, czy są to doświadczenia i trudności oddziałujące na nasz umysł, to musimy staczać walkę i musimy mieć kogoś, kto by nam w tej walce pomógł. Dlatego też chciałem, abyśmy w tej chwili zastanowili się nad takim tematem: zaufanie w ciele Chrystusowym. Dawid miał takie zaufanie, a my jesteśmy tymi, którzy ubiegają się o członkostwo w tym symbolicznym ciele. W przypadku Dawida nie były to słowa bez pokrycia. Pamiętamy przypadek opisany w drugiej księdze Samuelowej, 24 rozdziale, kiedy to Dawidowi zdarzyło się uczynić coś, co nie podobało się Panu Bogu. Pan Bóg posyła do niego proroka z napomnieniem i ten każe mu wybrać trzy kary. Pamiętamy, co Dawid odpowiedział. Powiedział, że woli wpaść w ręce Boże, niżeli w ręce ludzkie. I myślę, że to jest również dowód wielki ufności, zaufania w Panu Bogu. Co więcej, śledząc historię biblijną, to możemy zauważyć, że Dawid nie był w tym odosobniony. Abraham był mężem wiary, a wiara według konkordancji biblijnej to ufność, to zaufanie, ufność, pewność w istnienie Boga i prawdziwości Jego słowa zawartego w Piśmie Świętym. To ufność i pewność w istnieniu Boga. To nie tylko taka ufność, która wierzy, że jest Bóg, że jest, był, przyszedł dla pewnego celu nasz drogi Zbawiciel, Pan Jezus, bo jeżeli ona nie będzie, taka wiara, takie przekonanie nie będzie poparte z naszej strony wiarą, ufnością, pełnym zaufaniem, to możemy powiedzieć, że jest to tylko wiedza o Panu Bogu. Abraham był mężem wiary. Ale nie można mieć wiary, a nie mieć zaufania, nie mieć ufności. W bezgranicznym zaufaniu do Pana Boga Abraham opuścił ziemię rodzinną, nie wiedząc, dokąd idzie. Po prostu taka była wola Pana Boga. Trzeba mieć taką silną wiarę, jak miał Abraham, i zaufanie, aby długo oczekiwanego, potem w starości urodzonego syna zdecydować się złożyć w ofierze, nie rozsądzając zasadności tego czynu. Po prostu tak chciał Pan Bóg. Innym mężem Starego Testamentu, który wykazał się silną wiarą i zaufaniem do Stwórcy, był Ijob. Pomimo że stracił wszystko, na ciele był dotknięty i przez przyjaciół uznany pewnie za winowajców tego wszystkiego, co się z nim działo, potrafił powiedzieć, że choćbym mnie i zabił, przecie w nim będę ufał. Ale taki największy, najbardziej niedościgniony dla nas wzór to jest nasz drogi Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. Jego bezgraniczne zaufanie i posłuszeństwo swemu Ojcu, którego wolę ofiarował się czynić, sprawiło, że potrafił zgodnie z tym, co prorokował o nim prorok Izajasz, że za przestępców miał się modlić, to potrafił w cierpieniach z krzyża zawołać do swojego Ojca: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A przecież, drogie braterstwo, nasz Pan to nasza symboliczna głowa, niedościgniony wzór do naśladowania. Czy więc chociaż po części potrafimy tak ufać? My powinniśmy ufać naszemu drogiemu Zbawicielowi, naszemu Ojcu Niebieskiemu, Panu Bogu, podobnie jak największemu lekarzowi duchowemu. I bardzo wymowna jest analogia starań o zdrowie duchowe z troską o zdrowie cielesne. Jeżeli nie potrafimy sobie czasami poradzić w różnych dolegliwościach ciała, rady innych braci, sióstr, przyjaciół, rodziny, znajomych, najbliższych okazują się bezskuteczne, to dla zachowania zdrowia cielesnego konieczna jest czasem wizyta u lekarza. I myślę, że tak, drogie braterstwo, analogicznie dla zachowania zdrowia duchowego, dla nas bez wątpienia ważniejszego, niezbędne są kontakty w modlitwie z naszym wielkim lekarzem. Gdy idziemy do lekarza, opowiadamy mu o swoich dolegliwościach. Dlaczego to robimy? Nie po to, żeby się może chwalić, nie po to, żeby narzekać, ale, drogie braterstwo, po to, że oczekujemy od niego jakiejś pomocy. Lekarz nas wysłuchuje, przepisuje właściwe lekarstwa. Ale czy to nam sama wizyta u lekarza nam pomoże? Jeżeli albo nie wykupimy lekarza, albo wykupimy, ale postawimy je na półce, będziemy na nie tylko patrzeć. Musimy nie tylko je wykupić, ale musimy je zażywać. Czasami te lekarstwa są bardzo nieprzyjemne w smaku, a czasem nawet dotkliwe i bolesne. I podobnie, drogie braterstwo, z duchowymi dolegliwościami. Zwracamy się w modlitwie do naszego największego lekarza, mówiąc mu o zauważonych przez nas dolegliwościach, kłopotach. Prosimy o pomoc i na taką liczymy. Nasz największy lekarz w swej mądrości stawia zawsze trafną diagnozę i przepisuje najlepsze, najkorzystniejsze dla nas lekarstwo. Często są to doświadczenia, które mają pomóc nam wzmocnić w nas te cechy charakteru, które w nas słabną, a przez to chorujemy duchowo. I tak jak nie możemy lekarstw dla ciała nie zażywać, to również lekarstw dla naszej duszy nie możemy unikać ich przyjmowania, unikać pokonywania różnych trudności, doświadczeń, które największy lekarz nam zsyła. Nie wyzdrowiejemy, drodzy braterstwo, jeżeli będziemy tak jak cieleśnie patrzeć na lekarstwa, to również duchowo nie wyzdrowiejemy wtedy, kiedy będziemy patrzeć, jak kto inny przyjmuje podobne albo wręcz takie same leki. Tak jak lekarz nie przepisuje nam lekarstw po to, aby zobaczyć naszą okropną minę przy ich zażywaniu, ale po to, aby leczyły. I dlatego, drogie braterstwo, również nasze doświadczenia czasami są bardzo przykre. Na pewno są trudne w czasie ich pokonywania, ale zawsze musimy mieć przed oczami to, że wynik ich musi być chwalebny. Czasami konieczny jest zabieg chirurgiczny. Lekarz czasami mówi, że niestety nie da się farmakologicznie tej dolegliwości wyleczyć. Potrzebna jest interwencja chirurga. I myślę, że w stosunku do naszych dolegliwości duchowych Pan Jezus podobnie powiedział słowa zapisane przez Ewangelistę Mateusza w 18 rozdziale od 8 wersetu. Przetoż jeśli cię ręka twoja albo noga twoja gorszy, odetnij ją i zarzuć od siebie. Lepiej jest tobie wnieść do żywota chromym albo ułomnym, niżeli dwie ręce albo dwie nogi mając zrzuconym być do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i zarzuć od siebie. Lepiej jest tobie jednookim wnieść do żywota, niżeli oba oczy mając być wrzuconym do ognia piekielnego. Wyraźnie podobieństwa do cielesnych dolegliwości Pan Jezus jakby zaleca chirurgiczną interwencję. I to nie w tym sens. Nie rozumiemy tego, że te słowa naszego drogiego Zbawiciela należy rozumieć dosłownie, że Pan Jezus zachęca, że tylko do Królestwa można się jakby zachęca do samookaleczania się, że tylko to jest metoda osiągnięcia Królestwa. Nie, drogie braterstwo. Pan Jezus mówi o naszym stosunku do naszych własnych słabości, które w konsekwencji, tak jak mówią ostatnie słowa obydwu wersetów, mogą stanowić zaporę dla odziedziczenia Królestwa. Oddal to wszystko od siebie. Jeżeli masz kogoś bardzo bliskiego i cenionego, tak jak własne oko, własna ręka czy własna noga, a ten stawia ci przeszkody i utrudnia realizację twojego ślubowania, to zerwij z nim kontakty, chcę powiedzieć nasz drogi Zbawiciel. Odłącz się od tego, odetnij zdecydowanie radykalnie. Tak musimy postąpić w przypadkach, gdy zakres spotykanych trudności przychodzących do nas z zewnątrz stwarza niebezpieczeństwo alternatywy. Albo osiągnięcie Królestwa, albo śmierć. A musimy zdawać sobie sprawę z tego, że śmierć dla spłodzonych Ducha Świętego oznacza śmierć wtórną, śmierć wieczną. Jeżeli gorszy cię twoja ręka, jeżeli miałbyś skłonności do czynienia czegoś, na co nie zgadzałby się twój odrodzony umysł, co nie uzyskałoby także pańskiej aprobaty, co mogłoby gorszyć brata lub siostrę. Jeżeli gorszy się twoja noga, to znaczy jeżeli miałbyś skłonności do chodzenia w miejsca, gdzie Pan nie poszedłby z tobą, w miejsca, gdzie twoje sumienie należało na byłoby na dalsze, zbędne próby, pokusy i doświadczenia. A widząc to inni może mogliby się zgorszyć. Jeżeli oko twoje cię gorszy, to znaczy jeżeli chciałbyś jednym okiem patrzeć na to, co piękne, chwalebne, dające przyszłość, a drugim na łudem i blichtr tego świata i na to, co być może piękne, ale oferowane przez świat, a więc krótkotrwałe, doczesne i mogłoby cię wciągnąć albo gorszyć innych, a w dodatku jeszcze ta choroba mogłaby się również przerzucić na drugie oko, bo są to podobno organy najbardziej ze sobą powiązane i najbardziej narażone na wzajemne oddziaływanie. Jeżeli by tak było, to Pan Jezus mówi, wyłubie, odetnij i zarzuć od siebie. Co to znaczy? Nie literalnie, ale symbolicznie, zdecydowanie i radykalnie z tymi rzeczami skończ. Nie można pozbyć się takich rzeczy stopniowo i powoli. Taka metoda nie daje pożądanych efektów i często jest oszukiwaniem samego siebie. W dodatku tak chore członki mogą stwarzać zagrożenie dla całego organizmu, dla jego zdrowia i w ogóle dla jego życia. Ktoś kiedyś powiedział mądrze, że dobremu lekarzowi stój wiernie oddany. Czy ci dobrze czyni, czy też tnie rany? Jakie też narzędzie bierze w ręce ów? Niech cię to nie obchodzi. Ty masz być zdrów. Czasami, drogie braterstwo, równolegle, czasami zanim lekarz zdecyduje się rozpocząć leczenie farmakologiczne, czyli przepisując nam lekarstwa, szczególnie w początkowych stadiach niektórych chorób, to lekarz ciała zaleca nam odpowiednią dietę. Dietę, czyli wstrzymywanie się od niektórego rodzaju pokarmów. Mówi czasami, nie jedz tłusto, unikaj tłuszczów, unikaj cukru i wszystkich podobnych rzeczy. Unikaj niektórych używek, na przykład kawy. Czy, drogie braterstwo, jeżeli usłyszymy takie coś od lekarza, czy dyskutujemy z nim, że przecież to jest smaczne, że przecież, panie doktorze, ja to lubię, a to nie jest trujące. Mało tego, inni to przecież jedzą i nic im nie jest. Innym, drogie braterstwo, może tak, ale w naszym przypadku żadne leczenie nie będzie skuteczne, jeżeli nie będziemy się stosować do zaleceń. Tak jest i, drogie braterstwo, ze zdrowiem duchowym. Jeżeli karmić się będziemy wieloma pokarmami po to tylko, aby przekonać się, że one są złe i szkodliwe i niedobre, to niewiele czasu i miejsca pozostanie nam na zdrowy, dobry, właściwy pokarm. Osłabiejemy duchowo. Nasz duchowy organizm straci własną odporność na różnego rodzaju infekcje, na różne choroby. Pojawi się niebezpieczeństwo duchowej choroby. Dlatego powinniśmy takich rzeczy unikać i stosować się do zaleceń onego wielkiego lekarza. I odnosząc to do duchowych chorób, możemy powiedzieć, że jeżeli zapominać będziemy o tym, aby na co dzień unikać wszelakiego pozoru złego, jak radzi apostoł święty Paweł w liście do Tesaloniczan, albo nie przypodobywać się temu światu, jak napisał w liście do Rzymian w 12 rozdziale, to, drogie braterstwo, niezależnie od tego, jak pilnie uczęszczać będziemy na zebrania, ile zaliczymy konwencji, nie będziemy zdrowi duchowo. Lekarza ciała nie da się oszukać, gdy tak czasami wcale albo częściowo będziemy stosowali się do jego zaleceń. Być może przepisał niedobre lekarstwo, być może drogie i my staramy się jakoś to połowicznie załatwić. Zapewne lekarz pozna się, że brak jest efektów leczenia albo są zbyt mizerne, zbyt słabe. I myślę, że podobnie jest z lekarzem naszego ducha. Pismo Święte nas napomina, żebyśmy nie byli letnimi. Tacy nie podobają się Panu Bogu. Mamy być albo zimnymi, albo gorącymi. Stan letni, stan taki trochę tu, trochę tam, trochę ówdzie, nie podoba się naszemu wielkiemu lekarzowi. z lekarzem ciała nie dyskutujemy, że zabronione pokarmy nie są przecież trujące, a lekarza ducha, tego największego naszego lekarza, to staramy się przekonać czasami, że mówiąc, że przecież nigdzie wprost nie jest napisane, że tego nam nie wolno, a to nam wolno. Czasami słyszymy taką myśl, że przecież nigdzie nie jest napisane, że Pan Bóg zabronił nam, że nie powinniśmy używać takich rzeczy jak papierosy, alkohol, narkotyki, zabawy i wiele, wiele innych rzeczy, które się w życiu spotykamy. Nie jest napisane, drogie braterstwo. Ale jeżeli weźmiemy pod rozwagę całość, harmonię nauki Pisma Świętego, jak apostoł święty Paweł radzi Tytusowi, ażeby zachować całość i powagę, to, drogie braterstwo, myślę, że szybko dojdziemy do tego, że mimo, że nie jest wprost wyszczególnione, czego mamy się wystrzegać, to jeżeli weźmiemy pod rozwagę inne słowa apostoła, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne, nie wszystko mi wolno, wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje, to prędko dojdziemy sami do wniosku, że przecież mimo, że coś nie jest wprost napisane, to chyba nie jest to wola Boża. Czasami mówimy, staramy się dyskutować z naszym wielkim lekarzem, że przecież inni też mówią o Bogu, dlaczego nie możemy się do nich przyłączyć dla dobrego w końcu celu. Mówimy czasami, że przecież udział w takich czy innych zgrupowaniach z nazwy ewangelicznych to też głoszenie Ewangelii. Z tym, że, drogie braterstwo, takie postępowanie nie jest oszukiwaniem lekarza, jest oszukiwaniem samego siebie. Mężec Boży Ijob to wspomina w 22 rozdziale swojej księgi, a w 2 wersecie. Izali Bogu człowiek może być pożytecznym, raczej pożytecznym jest sam sobie, mądrze się sprawując. Drogie braterstwo, to, że będziemy czynić to, co się Panu Bogu podoba, będziemy postępować zgodnie z Jego wolą. Czy Pan Bóg będzie miał z tego korzyści? Mężec Boży Ijob mówi, że nie. To nie Pan Bóg będzie miał pożytek z tego. To człowiek będzie miał korzyść z tego, porządnie się sprawując. Czyli chodząc zgodnie z boskim prawem, zgodnie z boską wolą. Ale, drogie braterstwo, zapewne mamy świadomość tego, że nie tylko naszemu Ojcu Niebieskiemu, ale także sobie wzajemnie powinniśmy ufać, jeżeli mówimy o zaufaniu w ciele Chrystusowym. Zaufanie niezbędne jest w małżeństwie, potrzebne jest w rodzinie i to tak cielesne, jak i ważniejsze dla nas, bo rodzinie duchowej. Tworząc taką rodzinę, tworząc taką społeczność, mamy w niej pewne przywileje, a także i obowiązki. Zasadniczy przywilej z takiej społeczności w rodzinie, w symbolicznej rodzinie, w rodzinie duchowej, to korzystanie z pańskiej usługi duchowej otrzymywanej w różny sposób, w różnej formie, przy różnych okazjach i w różnych okolicznościach. Ale mamy również obowiązki. Jakie by to były, drogie braterstwo, obowiązki? Najgłówniejszymi z nich to współodpowiedzialność i współpraca. Współodpowiedzialność, drogie braterstwo, mówi o niej apostoł święty Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale, 10 wersecie. Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocą na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża. Przez zbór wiadoma jest rozliczna mądrość Boża. Przez zbór, dosłownym, w małym, jak i w wielkim tego słowa znaczeniu. Dlatego przyjęliśmy zasadę i do niej się stosujemy, że decyzje we wszystkich sprawach podejmujemy zgodnie z własnym sumieniem. A co to takiego, drogie braterstwo, sumienie, może ktoś zapytać. Gdy pójdziemy znowu do konkordancji biblijnej, to znajdziemy tam takie określenie, że sumienie to poczucie sprawiedliwości, które rozpoznaje i sądzi, ocenia dobro i zło. Sumienie to poczucie sprawiedliwości, który potrafi rozeznać, co dobre, a co złe. Potrafi nie tylko rozeznać dla samego rozeznania, dla samego postawienia diagnozy, ale potrafi rozeznać po to, ażeby właśnie się do niego stosować. Manna z 24 listopada, kiedy mówi o sumieniu, to komentarz daje taki przykład z zegarka, że zegarek, choćby był najpiękniejszy, najdroższy, najwspanialszy, przyozdobiony nie wiadomo jakimi drogocennymi rzeczami i którego tarcza byłaby bardzo precyzyjnie, dokładnie podzielona na poszczególne godziny, minuty, sekundy, to, drogie bratysło, nie będzie wskazywał dokładnie czasu, jeżeli nie będzie właściwą sprężyną napędzany. I dlatego też regulacja zegarka zależy od jego głównej sprężyny. I tą główną sprężyną naszego życia, postępowania jest nasz odnowiony umysł, nasze sumienie, nasze serce, nasz umysł wyregulowany według tego, co Pan Bóg by sobie życzył. O tej właściwej regulacji mówi apostoł święty Paweł w liście do Żydów w 9 rozdziale, 14 wersecie, kiedy wcześniej wspomina, że najwyższy kapłan, nasz Jezus Chrystus, jest ważniejszym. Jego dzieło było ważniejszym dziełem, aniżeli to, którego symbolicznie dokonywali co roku kapłani, ofiarując krew kozłów i cielców. Daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha Wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienia wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu. Apostoł święty Paweł wspomina, wskazuje nam na metodę oczyszczenia naszego sumienia, żeby ono mogło właściwie być wyregulowane i właściwie wskazywać nam na dobro i zło, żebyśmy według tego właściwie wyregulowanego sumienia mogli rozeznawać je i według niego żyć i postępować. Dlatego apostoł święty Paweł zaleca w tym samym liście w 10 rozdziale. Mając tedy, bracia, wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową, przystąpmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Przystąpmy, wchodźmy na drogę do świątnicy, mając oczyszczone serca od sumienia złego. Jaką metodą? Taką, jak wcześniej przeczytaliśmy. Przez usprawiedliwienie, przez oczyszczenie krwią naszego drogiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tylko właściwie wyregulowane sumienie wskaże nam, jaka jest wola Boża w danej sprawie. Wola Boża, nie nasza. O to powinniśmy się starać w ślad za apostołem świętym Pawłem, który powiedział: ja się o to, sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał sumienie bez obrażenia. Nowe tłumaczenie mówi, żebym miał sumienie czyste przed Bogiem i przed ludźmi. Takie było staranie apostoła świętego Pawła. A myślę, że oprócz naszej głowy, naszego drogiego Zbawiciela, to te filary są dla nas zawsze i pozostaną wielką wskazówką i wzorem do naśladowania w postępowaniu. Dlatego też to napomnienie apostoła świętego Pawła, ta rada i wzór w tym, czego on naśladował, jak powiedział, bądźcie naśladowcami moimi, jako ja Chrystusowy. Nie moimi zamiast Chrystusowymi, ale bądźcie naśladowcami moimi, tak w gorliwości takiej, jaką miał apostoł święty Paweł, naśladując naszego drogiego Zbawiciela. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności jako jednym z czynników naszych obowiązków dla społeczności, dla rodziny duchowej, którą tworzymy, to odpowiedzialność to także odpowiedzialne i z rozmysłem podejście do każdej sprawy i ocenienie, co będzie dobre dla tej społeczności, choć niekoniecznie może być dobrym dla nas indywidualnie. Czy jestem, tak jak odczytaliśmy, drogie bratysów, w zgodzie z tym, co apostoł święty Paweł mówił właśnie w liście do Efezjan w 3 rozdziale, 10 wersecie. Czy zgodnie z tymi słowami, gdzie mówi, ma być przez zbór znana nader rozliczna mądrość Boża, to czy ja jestem rzecznikiem tej mądrości? Odpowiedzialność to także poczucie, że z chwilą opowiedzenia się za jakimś porządkiem nie kończy się nasza rola. Powinniśmy zgodnie znowu z tymi samymi słowami apostoła Pawła z listu do Efezjan współpracować zgodnie z tą mądrością Bożą, bo przecież byliśmy rzecznikami, wyraziliśmy przez własne sumienie mądrość Bożą. Odpowiedzialność to także świadomość zobowiązania do współdziałania dla dobra i rozwoju tej duchowej rodziny, tej społeczności. Współodpowiedzialność to nie oznacza bierności. I ma to, drogie braterstwo, bezpośredni związek z drugim obowiązkiem, o którym wspomniałem, według społeczności, względem społeczności, względem duchowej rodziny, to współpraca. Aby, drogie braterstwo, współpraca dała pożądane efekty, a często była w ogóle możliwa, musi być w niej jednomyślność. I to nie taka jednomyślność, aby ktoś mówił, że musi być 100% zgody pod każdym względem. I ktoś inny jeszcze może powiedzieć, że to nie jest możliwe osiągnięcie 100%. Nie ma dwóch idealnych osób, dwóch takich samych osób, które by dokładnie w taki sam sposób rozumowały, takie same miały upodobania, takie same miały w 100% zdanie na każdy temat. Ktoś inny jeszcze może to powiedzieć w takim przypadku. To jeżeli nie ma możliwości osiągnięcia 100% zgody, jedności, to po co się nią w ogóle starać? To nie tak, drogie braterstwo. Niekoniecznie chodzi o 100% zgodność opinii, zdania na jakiś temat, ale, drogie braterstwo, zgodną akceptację wybranych kierunków i metod działania, którą ta społeczność obrała. Dlatego musimy mieć świadomość tego, że podejmowanie się pracy dla duchowej rodziny, dla określonej społeczności, to realizacja woli tej społeczności, realizacja jej woli i przez to mądrości Bożej również, a nie własnych wizji i własnych poglądów i zapatrywań. Szukając znowu obrazowego porównania, możemy powiedzieć, że nawet najpiękniejsza karoca nie będzie ciągnięta przez wiele par koni pięknie ozdobionych, nie dojedzie bezpiecznie do celu, gdy choć jedna para ciągnących je koni nie będzie współpracować z resztą. Na pewno lepiej to zrobi jedna zgodna para. Dlatego, drogie braterstwo, wzajemna ufność, wzajemne zaufanie, o której mówi psalmista Dawid, tworzy najtrwalszą jedność, daje najlepsze warunki do współpracy i przy wzajemnej ufności, przy wzajemnym zaufaniu, drodzy bracia i siostry, to ten pierwszy obowiązek, jaki mamy względem społeczności, współodpowiedzialność, nigdy nie będzie się kojarzyć z konsekwencjami mniej lub bardziej nieprzyjemnymi, ale będzie się w zaufaniu, w szczerości będzie się kojarzyć z chlubnym zaszczytem. Gdyby za czasów apostolskich tak nie było, apostoł święty Paweł nie miałby poczucia chluby, dumy ze współpracy ze zborami i ze współpracy w zborach. Nie napisałby tak, jak napisał w drugim liście do Koryntian w 1 rozdziale, a 4 wersecie, 14 wersecie, przepraszam. Jakoście też nas poznali po części, żeśmy chlubą waszą, jako i wy naszą w dzień Pana Jezusa. I podobnie napisał w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 2 rozdziale, a 19 wersecie. Albowiem, któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo korona chluby, i zalinie wy przed oblicznością Pana naszego Jezusa Chrystusa w paruzji Jego? Podobnie mówi apostoł święty Paweł w liście do Filipian. We wszystkich tych wersetach, do wszystkich tych zborów zwraca się to jakby z takim dozą zadowolenia, z taką satysfakcją, że wy jesteście chlubą moją, a ja waszą. Na pewno była to ocena szczera i prawdziwa. Ale to nikt inny, drogie braterstwo, ale właśnie te społeczności wydały chlubne świadectwo wiary, współodpowiedzialności i współpracy. Ze słów apostoła świętego Pawła wynika, że chluba ta była dwustronna, a więc zaufanie, nasza ufność, drogie braterstwo, naszą ufność powinniśmy mieć do Pana Boga. Przede wszystkim powinniśmy mieć ufność, zaufanie do Jego naśladowców, do współczłonków tego samego wybierającego się ciała. Ale jeżeli ma być dwustronna, to, drogie braterstwo, w stosunku do nas ona też musi być czynna, musi być aktywna. A więc musimy się również starać o to, abyśmy sami byli godni zaufania. To jest zasadniczy element wspomagający współpracy. Jak to zrobić, drogie braterstwo, żeby tak było? Bo to powinno być naszym staraniem, jeżeli przynosi takie wspaniałe owoce. Apostoł święty Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale od 26 wersetu to tak radzi. Aby obfitowała chluba wasza w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy do was zaś przybędę. Tylko się tak sprawujcie, jako przystoi Ewangelii Chrystusowej, abym lub przyjdę i oglądam was, lub nie przyjdę, słyszał o was, iż stoicie w jednym duchu, jednomyślnie bojując w wierze Ewangelii. Tak się sprawujcie, jako przystoi Ewangelii Chrystusowej. I dodaje apostoł święty Paweł. Czy przyjdę, czy nie przyjdę? Mam nadzieję przyjść, zobaczyć się z wami, widzieć się z wami. Ale mówi, gdy przyjdę lub nie przyjdę, to tak się sprawujcie, stale i wciąż. Co apostoł święty Paweł miał na myśli? Zapewne, drogie braterstwo, że sprawowanie się, jako przystoi na Ewangelii Chrystusowej, nie może mieć miejsca w życiu chrześcijańskim, nie może mieć miejsca, jeżeli by się odbywało tylko wtedy, gdy byłoby wtedy prawdziwe i aktywne, gdybyśmy w tym gronie się spotykali. Poza wszystkimi przypadkami moglibyśmy sobie pozwolić na życie inne niż prawdziwe chrześcijańskie. Ludzie często mówią, że ktoś jest chrześcijaninem innym na co dzień, a innym od święta. Apostoł święty Paweł, pisząc właśnie do Filipian, tak się sprawujcie, jak przystoi Ewangelii Chrystusowej, czy przyjdę, czy nie przyjdę. To, drogie braterstwo, znaczy, że tak się sprawujcie, czy ktoś widzi, czy ktoś nie widzi. My tak to możemy na nasze życie codzienne chrześcijańskie przetłumaczyć. W drugim rozdziale tego listu, od 15 wersetu, mówi podobnie. Wszystko czyńcie bez szemrania posmarków, abyście byli bez nagany i szczerymi dziadkami Bożymi, nienaganionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie. I, drogie braterstwo, co z tych słów znowu wynika? Wynika, że im bardziej będziemy szczerymi i bez nagany w oczach tych, którzy by może przypatrując się nam, mogli mówić, z jakiego powodu o nas źle, że nie staramy się żyć, współżyć z nimi, ale według chrześcijańskiego naszego życia, uczynkom naszym się przypatrując, to powinni chwalić Ojca naszego, który jest w niebiesiech. Im bardziej będziemy, drogie braterstwo, szczerymi i bardziej będziemy bez nagany, to tym bardziej będziemy godnymi zaufania. A to powiedzieliśmy, że jest warunek tego, ażeby współpraca i współodpowiedzialność mogła się układać należycie, żebyśmy mogli być tak jak apostoł święty Paweł. Chlubił się ze zborów, ale i zbory chlubiły się z niego. Dlatego też ten element wzajemnego zaufania jest wręcz koniecznym, ażeby ta współpraca układała się należycie. Drogie braterstwo, nie są to rzeczy błahe i mało znaczące. Gdyby były nieistotnymi szczegółami w życiu naszym do pominięcia, te, których przed chwilą wspomnieliśmy, o których nie zależy nasze zbawienie, na pewno apostoł święty Paweł by nie napisał tak, jak napisał właśnie w liście do Żydów w 3 rozdziale. Przetoż bracia święci, powołania niebieskiego uczestnicy, kieruje te słowa nie do przypadkowych ludzi, nie do świata, ale kieruje właśnie do braci świętych, powołania niebieskiego uczestników. Obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Jezusa Chrystusa, wiernego temu, który go postanowił, jako i Mojżesz, że był we wszystkim domu jego. Albowiem tem większej chwały ten nad Mojżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu, niżeli sam dom. Bo każdy dom bywa budowany przez kogoś, ale który wszystkie rzeczy zbudował, Bóg jest. A był ci Mojżesz wierny we wszystkim domu jego jako sługa na świadectwo tego, co potem miało być nam mówione. Ale Chrystus jako Syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy, jeśli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy. Drogie bracia, to są bardzo ważne rzeczy. I apostoł święty Paweł wspomina, że to jest rzecz ważna, istotna dla powołanych, dla uczestników niebieskiego powołania. I drogie braterstwo, apostoł mówi, że Chrystus jako Syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy. My jesteśmy. Każdy niech z nas za siebie powie, czy jest domem Chrystusowym. Czy stara się żyć i postępować tak, żeby mogła powiedzieć, że Chrystus jest głową tego domu. Chrystus nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy. My jesteśmy, staramy się być, staramy się o to ubiegać. Trudno sobie, drogie braterstwo, wyobrazić sobie dom chwalebny, prawdziwy, bez zaufania wzajemnego i bez wzajemnej ufności. U zaufania takiego pełnego, prawdziwego, które, drogie braterstwo, jednak tu i teraz musimy sobie wyrabiać i ukształtować. My jesteśmy tu kandydatami do tej wspaniałej budowli, do tego wspaniałego ciała, do tego wspaniałego domu, którego głową jest nasz Pan Jezus Chrystus. I, drogie braterstwo, staniemy się Nim. Kiedy? Apostoł święty Paweł mówi w końcówce tego wersetu. Jeżeli tylko tą pewną ufność, zaufanie i tę chwałę nadzieję, że z końca stateczną zachowamy. Nie da się inaczej, drogie braterstwo, żebyśmy tylko na chwileczkę mieli. Nie da się w ogóle nie do wyobrażenia, żebyśmy nie mieli ufności w Panu Bogu i względnie w stosunku do siebie nawzajem, jeżeli chcemy być członkami tego samego ciała, tego samego elementami składowymi tego samego domu, gdziekolwiek upodoba się temu wielkiemu budowniczemu nas w nim umiejscowić. Dlatego też, drogie braterstwo, jeżeli ma to stanowić w przyszłości jedność, o którą się ubiegamy, to starajmy się, ażeby właśnie te cechy, te bardzo chwalebne, bardzo ważne, bardzo istotne cechy zdobyć, wzmacniać, potęgować. Bo bez tego nie da się współżyć w tym przyszłym ciele, o które się ubiegamy. A jeżeli tak będzie, jeżeli będziemy się starali, drogie braterstwo, to na pewno przy pomocy onego wielkiego lekarza, lekarza dusz naszych, do którego będziemy się zwracali we wszystkich potrzebach, kiedy zauważymy tylko słabiejące jakieś cechy, na pewno tą pomoc otrzymamy. Chcemy ją tylko dostrzec i chcemy się stosować. A wtedy, drogie braterstwo, na pewno będziemy policzeni za tych, którzy tą chwałę nadziei aż do końca statecznie zachowali, czego z głębi serca braterstwu życzę, o co sam się ubiegam, co daj nam Boże. Amen.